Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajmy się Słowo Boże. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz tą Ewangelię, którą czytaliśmy dzisiaj w czasie mszy świętej, bo ona najbardziej pasuje do tego, czym chcę się z Wami podzielić. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na Niego, żeby umilkł. Lecz On jeszcze bardziej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić Go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał Go: co chcesz, abym Ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: przejrzyj, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Oto słowo Pańskie. Myślę, moi drodzy, że jakbyśmy chcieli sobie każdy osobiście zobaczyć, czym jest modlitwa, to wystarczy usiąść nad tym tekstem i brać każdy element, jeden po drugim, i odnieść go do swojej modlitwy. Nie jako wyrzutu, tylko jako szkołę tego, jaką ma być moja modlitwa. Powracam do tego, co powiedziałem miesiąc temu, od czego zaczęliśmy, a mianowicie od środków nadprzyrodzonych i tych ludzkich, o których wspomina święty Ignacy. I święty Ignacy tak napisał: pierwszym i najbardziej właściwym środkiem, z którego korzystać mają jezuici, będą modlitwy i msze święte. I to jest rzecz, o której dzisiaj chcę z Wami porozmawiać, podzielić się, o modlitwie. Modlitwa nie jest celem samym w sobie. I to od samego początku trzeba sobie wbić do głowy. Modlitwa nie jest celem samym w sobie. Modlitwa prawdziwa zawsze ma prowadzić do spotkania z Panem Bogiem, do zjednoczenia z Nim. I dlatego myślę, że chociaż już modlimy się, staramy się modlić jak najlepiej, to trzeba nam ciągle odkrywać piękno świata modlitwy. To jest taki świat, o którym bardzo mało wiemy. A im bardziej się w niego zagłębiamy, tym więcej się radujemy, tym więcej odkryć zdobywamy i dziwimy się, bardzo się dziwimy, że ten świat jest taki bogaty, taki różnorodny, taki rozległy. I trzeba budować ten świat, świat modlitwy. Przecież nie od razu możemy się cieszyć z domu, który stawiamy. Trzeba przygotować materiały, trzeba mieć plany, aby ten dom postawić. On sam z siebie nie wyrośnie. On nie wyrośnie na moje słowo, bo ja nie jestem Panem Bogiem. Czyli muszę się do budowania tego mojego gmachu modlitwy przygotować. Oczywiście potrzeba czasu, potrzeba cierpliwości, borykania się z trudnościami, podejmowania zaistniałych okoliczności i tak dalej. Zobaczcie, są tu pośród nas też osoby starsze. Myślę, że tak samo macie problemy na modlitwie jak 20 lat temu czy 30. Bo one zawsze będą. I ciągle na nowo będziemy starali się dochodzić do tego, żeby te trudności pokonywać. Takie, jakie one przychodzą. Tak, jak się nam jawią. I dlatego trzeba plany robić. Plany na modlitwę trzeba mieć. Trzeba mieć pewien porządek modlitwy. Trzeba mieć pewien plan na dzisiaj, na jutro, na następny czas do tego, żeby ze spokojem i z pokorą trwać na tej budowie. Trwać na tej budowie, którą Bóg nam daje. Bo wiecie, działkę mamy do dyspozycji. Teraz tylko trzeba zrobić tak, żeby ta działka dalej była działką budowlaną. Żeby budować na niej, żeby na niej trwać. Trzeba mieć plany, według których będziemy działać. I zobaczcie, to jest tak na zasadzie ziarenko do ziarenka. Cegiełka do cegiełki. Po to, żeby coś wybudować. I tak jest naszym światem modlitwy. Oczywiście początki zawsze są trudne, nużące i odpychające. Wielu młodych ludzi już się poparzyło na modlitwie. Odpuścili, bo myśleli, że wszystko będzie od razu. że od razu da się wszystko wybudować, że od razu będą jakieś stany mistyczne, przeżycia i tak dalej. Zobaczcie, bez treningu nigdy nie będzie rekordów. Jeśli nie ćwiczysz, to nie waż się iść na Mount Everest, bo zginiesz, bo umrzesz, bo twój organizm umrze po drodze. I tak samo z naszą modlitwą. Zobaczcie, z jednej strony modlitwa jest łaską wlaną. To znaczy, my jesteśmy zdolni do modlitwy poprzez dar Chrztu Świętego. Każdy może się modlić, stawać przed Panem Bogiem, bo jest w nas ten pierwiastek Boży, ta iskra Boża. Ale kochani, może tak się zdarzyć, że przez zaniedbanie tego daru, przez głupotę, można ten dar wylać. Można go stracić. Można go odrzucić. I dlatego pierwszą definicją, taką najprostszą i najbardziej znaną, którą wszyscy potrafią wyrecytować, że modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. Czyli żywy dialog. Dialog, który sprawia, że zaczynam z kimś się spotykać. Tak więc, moi kochani, ten żywy dialog ma niewiele wspólnego z myśleniem o Panu Bogu. Czyli to myślenie o Panu Bogu, nie wiem, na ile jest modlitwą prawdziwą, czyli tym spotkaniem z Nim, rozmową, żywym dialogiem. Napisał święty Augustyn, jak bezcelowe jest otwieranie oczu, gdy się przebywa w ciemności, tak daremne jest przebywanie w świetle, jeśli się oczu nie otwiera. To znaczy, my przebywamy w świetle, dzięki łasce Chrztu Świętego. My przebywamy w świetle. Tylko po co mi te światło, jeśli zamykamy oczy? Wszyscy ochrzczeni przebywają w świetle. Ale po co to światło? Po co, jeśli mamy zamknięte oczy? Ono nie dotrze do nas. I dlatego, moi kochani, modlitwa to nie jest zbytek w naszym życiu. To nie jest coś, co jest dodatkiem do naszego życia. Trzeba troski o codzienną modlitwę, ale tu nie chodzi o zbytnie zatroskanie, to znaczy zbyteczne zatroskanie. Czyli chodzi o taką pewną równowagę, że żeby modlić się tyle, ile trzeba, żeby nie było tego zbyt dużo i żeby tego nie było zbyt mało. I tutaj już każdy osobiście musi to z Panem Bogiem sobie poustalać. Gdybyśmy tylko więcej się modlili, tutaj się chwytam koncepcji takiej ignacjańskiej myśli, która mówi o magis, o tym, żeby więcej, a dokładnie o tym, żeby bardziej się modlić. Bo nie chodzi o to, żeby więcej na zasadzie ilości. W modlitwie tak naprawdę chodzi o jakość. W modlitwie chodzi o to, żebyśmy doszli do coraz lepszej jakości naszego spotkania z Panem Bogiem. Wielu chciałoby tą jakość zamienić z ilością. Ale nie, moi kochani. Ignacjańskie magis mówi o tym, żeby bardziej, żeby głębiej, żeby lepiej modlić się każdego dnia. Na czym to polega? Masz stałe modlitwy. Każdego dnia odmawiasz je inaczej. Idzie o to, żeby starać się, by każdego dnia odmawiać je lepiej, głębiej, pełniej. To może być czasami jedna dziesiątka różańca. I może wystarczyć. Idzie o to więcej, o to bardziej, o to głębiej na naszej modlitwie. Jakość to także jest intensywność naszej modlitwy. Wiecie, czasami ta intensywność to ma być namolność wdowy. Niedawno była w Ewangelii z dnia. Wdowy, która zwraca się do sędziego, by wziął ją w obronę. Ona nie ma gdzie iść. Nie ma do kogo się odnieść. Ona wie, że tylko ten może jej pomóc. I przychodzi, i prosi. I proś. To jest intensywność modlitwy. Nie na zasadzie, no dobra, te odfajkuję tę modlitwę i już jest wszystko gotowe. To nie przekonanie, a wiara ma nami kierować. To nie przekonanie, że Bóg wysłuchuje, nie. Tylko pewność wiary, że Bóg wysłuchuje tego, który do Niego się zwraca. A skoro jest intensywność, to też do jakości modlitwy, do tego magizm modlitwy, moi kochani, wchodzą jeszcze dwie rzeczy, a mianowicie wierność i wytrwałość. Jeśli na modlitwie nie ma wierności i wytrwałości, to ona prędzej czy później zanika. Zanika. Bo z modlitwą to jest trochę tak jak z wychowaniem dziecka. Wychowuje się je przez całe życie. Obojętnie ile to dziecko ma lat, matka, ojciec zawsze będą matką i ojcem. I dlatego potrzeba tej wierności i wytrwałości. Nawet wtedy, kiedy mi się nie chce, nawet wtedy, kiedy nie wychodzi, nawet wtedy, kiedy nie jest tak, jakby mi się chciało. A tak dokładnie myślę, że wtedy, kiedy mi się nie chce, kiedy nie jest tak, jak ja bym chciał na modlitwie, to tym bardziej trzeba być wytrwałym i cierpliwym. I jeszcze jedna rzecz, o której mówi odnośnie tego bardziej modlitwy. Święty Ignacy nam podaje w ćwiczeniach duchownych, żeby w modlitwę wchodzić hojnie i wielkodusznie. Panu Bogu nie ma co żałować. Jeśli mogę się więcej pomodlić w sensie czasu, to robię. Jeśli mogę z Nim przebywać dłużej, to staram się to wykonać. Idzie o to, że to dla Niego, że to z Nim, bo chodzi o spotkanie, o żywy dialog. Czy modlitwa może być nudna? Może. Modlitwa może być przeraźliwie nudna. I wiecie, kiedy tak się dzieje? Kiedy my sami uczynimy modlitwę taką. Bo modlitwa sama w sobie jest niesamowitą, cudowną przygodą z Panem Bogiem. Cudownym spotkaniem. Za każdym razem innym. Za każdym razem zaskakującym. To my czynimy z modlitwy nudę, jeśli tak ją pojmujemy. I doskonale wiemy, że kiedy są nudne spotkania, to bardzo szybko chcemy z nich pouciekać. Tylko żeby załatwić, odfajkować. Okej, byłem, pokazałem się i boczkiem umykam, bo jest mi nudno. I dlatego, moi kochani, na modlitwie potrzeba niesamowitej inwencji twórczej i urozmaicania naszej modlitwy. Nasza modlitwa nie może być monotonna i jednostajna. Choćby nawet tylko dlatego, że Bóg nie jest monotonny i jednostajny. To nie, że się Panu Bogu nudzi nasza modlitwa. Nie, my możemy codziennie mówić to samo i Pan Bóg się cieszy z tego. Tylko chodzi bardziej o nas. Zobaczcie, są dziesiątki sposobów modlitwy. Dziesiątki, setki sposobów modlitwy. Idzie o to, żeby szukać tego jednego, mojego sposobu komunikowania się z Panem Bogiem. Wszak idzie o moją relację, moją intymną więź z Panem Bogiem. Moją. Czyli ja szukam moich sposobów modlitwy. Zobaczcie, ile z reguły inwestujemy w relacje międzyosobowe. Czemu nie inwestujemy tyle samo w naszą relację najważniejszą w życiu, w relację z Panem Bogiem? I tutaj niech będą zachętą słowa: szukajcie, a znajdziecie, proście, a będzie wam dane, pukajcie, a otworzą wam. Nie ku zniechęceniu, ale ku zagrzaniu do boju, do trwania, do radowania się. Bo naprawdę Bóg na modlitwie zaskakuje i trzeba nam szeroko otworzyć oczy. Zdjąć klapki z oczu. Tak jak ten dzisiejszy niewidomy. Siedział tam z brzegu. Raz, że nie mógł się ruszyć, dwa, że go tam posadzono. Bo był niewidomy, był nieużyteczny. Ale zobaczcie, jak się darł w niebogłosy. Nastawali na niego, ile wlezie. No, on jeszcze głośniej krzyczał. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Tą modlitwę serca, no, o której wam mówiłem w tamtym roku. To właśnie ten ślepiec nic innego nie potrafił. Tylko powtarzać na okrągło: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. To jest właśnie szukanie modlitwy. I zobaczcie, ta nasza inwencja twórcza musi też być mądra. Bo jeśli ktoś jest w całkowitej rozsypce, no bo takie sytuacje się w naszym życiu zdarzają, jest w całkowitym dołku, rozwalony, nic mu nie idzie, modlitwa też, i on zacznie brać na przykład psalmy, które mówią o śmierci, o umieraniu, to się będzie jeszcze bardziej dobijał. Pamiętajcie, że nasza modlitwa ma być też pomocą. Czyli jeśli jestem rozwalony, to nie potrzebuję gwoździa do trumny, tylko potrzebuję nadziei. Czyli szukam czegoś takiego, co mi wlewa nadzieję w moje serce. Zobaczcie, musimy być rozumni na modlitwie. Nie naiwni, tylko rozumni na naszej modlitwie. I trzeba sobie pomagać. Bo jeśli jest mi smutno, to lepiej wziąć psalmy, które mnie będą podprowadzać do Pana Boga, które będą mi nadzieję wlewać w moje serce. Bo to przynosi konkretne owoce. Bo to jest moją pociechą. Przecież kiedy jestem słaby, to potrzebuję mocy. Kiedy jestem chory, to nie potrzebuję gadania o moich chorobach, tylko potrzebuję uzdrowienia lekarza, który mnie dotknie. Zobaczcie, my naprawdę musimy być mądrzy na naszej modlitwie. I bardzo często też są pytania, no co ja mam robić, co mam odkrywać i tak dalej. Moi drodzy, jest tyle sposobów modlitwy, ja to nazywam starych, zaniedbanych form, że tylko szeroko otworzyć oczy i serce i mamy tyle modlitwy, że nawet się w głowie nie mieści. Ja to nazywam stare i jare formułki modlitewne. Co się stało w naszym Kościele? Co się stało w chrześcijaństwie przez ostatnie 150, tak 200 lat? Zobaczcie, że wyrzuca się systematycznie z duchowości chrześcijańskiej te takie nabożeństwa i modlitwy tradycyjne. Zobaczcie, ilu ludzi przychodzi na gorzkie żale. Ilu ludzi przychodzi na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Ilu ludzi śpiewa godzinki. Ilu ludzi sięga do litanii, które są w książeczce i tak dalej, i tak dalej. A jak tak byśmy się zagłębili, to jest kopalnia, kochani. Przecież z takiej litanii do serca Pana Jezusa możesz wziąć jedno wezwanie i chodzić z Nim przez cały tydzień i cały czas powtarzać w sercu i w głowie. Czy też z litanii do Matki Bożej. Przecież nikt Ci nie każe rozważać od razu 14 stacji Drogi Krzyżowej. Możesz wziąć jedną i poświęcić jej kilka minut w domu. Nie musisz być w kościele, żeby Drogę Krzyżową odprawiać. I niekoniecznie tylko w Wielkim Poście. Zauważcie, dzisiaj w sierpniu w tym roku Benedykt XVI zaproponował młodzieży Drogę Krzyżową, która zgromadziła setki tysięcy młodych ludzi. W sierpniu w upale nie bali się odprawiać Drogi Krzyżowej. Nie było Wielkiego Postu. Oni chcieli się złączyć z Panem Jezusem w Jego Drodze Krzyżowej. I zobaczcie, że wyrzucono tą pobożność ludową, tą pobożność popularną, ale co na jej miejsce dano? Nic. Niestety. Ja nic nie znajduję, żadnych form. Bo dla mnie mądre książki, które mają 500, 600, 800 stron, to nic mi nie dadzą w mojej relacji z Panem Bogiem. Ja chcę się z Nim spotkać, ja chcę z Nim pogadać. Zobaczcie, jak bardzo często warto powrócić do tych starych form, co nas uczyli nasi dziadkowie, i uczyć tego młodych. Nie wiemy, jak się modlić. Weź książeczkę i odmów litanie do świętego Józefa. Weź książeczkę i przejdź sobie Drogą Krzyżową sam. Myślę, że to są, nie trzeba szukać daleko, to są pewne formy, które możemy odkopać, odświeżyć, dmuchnąć, po to, żeby zobaczyć ich piękno, ich wspaniałość. Dlaczego o tym mówię? Bo zastanówmy się nad pobożnością świętych, których znamy. Nie tylko świętych dawnych, ale i świętych obecnych. Ja byłem bardzo zbudowany, jak przed dniem wspomnienia liturgicznego Jana Pawła II, jego sekretarz opowiadał o modlitwie błogosławionego Jana Pawła. Papież, no, bardzo mądry człowiek. Codziennie różaniec i to nie jeden. Droga Krzyżowa. Leżenie na posadzce krzyżem. codziennie litania do serca Pana Jezusa. I oprócz tego jeszcze setki innych zajęć. On tak się modlił, codziennie adoracja. On tak się modlił, codziennie śpiewał godzinki. On tak się modlił. Papież błogosławiony modlił się, przepraszam za porównanie, jak jakaś stara babunia w kościele, która przewraca te różańcowe koraliki. Papież tak się modlił dzień w dzień, kiedy został papieżem i kiedy już był starcem, który nie mógł mówić. Różaniec trzymał w ręce i się modlił. Jeżeli patrzymy na życie świętych, zobaczcie, oczywiście każdy z nich miał tam jakieś swoje pobożności i tak dalej, natomiast te główne pobożności były u wszystkich. Dwie podstawowe. Pobożność eucharystyczna i pobożność maryjna. I te różne formy, które znamy, bo nas tak uczono. Ja przypomnę tylko jedną, taką bardzo ważną, o której się już nie mówi, szkoda. Akty strzeliste. Znacie takie pojęcie, no? Niewiele trzeba. Można sobie samemu akt strzelisty wymyśleć. Można zaczerpnąć z Pisma Świętego. I możesz tych aktów strzelistych codziennie wykonać dziesiątki, setki, czy nawet tysiące. Możesz westchnąć do Pana Boga, wznieść swoje serce, powiedzieć Mu, kocham Ciebie, Panie Jezu, potrzebuję Ciebie, Boże, uwielbiam Ciebie, dziękuję Ci, przepraszam w tym momencie, kiedy zgrzeszyłem. Bardzo proste, akty strzeliste nikogo jeszcze nie zabiły. Co więcej, niesamowicie pomogły wielu ludziom, szczególnie wtedy, kiedy nie ma siły na dłuższą modlitwę. I dlatego, moi kochani, ja Was zachęcam bardzo, żebyście w Waszym życiu modlitewnym zawsze mieli coś więcej. To znaczy, każdy ma swój rytm, każdy ma swoje modlitwy i tak dalej, ale żeby zawsze było coś więcej. Dla przykładu, pierwsze piątki miesiąca na pewno zrobiliście, zrobić pierwsze soboty, przez jakiś czas spróbować rozważać mękę pańską, w każdy piątek odmawiać sobie litanie do serca Pana Jezusa. Rozumiecie, no? To każdy z nas musi sobie wybrać. Idzie o to, żeby urozmaicić naszą modlitwę, żeby ona była bogata, bo to jest świat niesamowicie bogaty. To jest kopalnia drogocennego kruszcu. Tylko, że trzeba tam wejść i trzeba to od razu wprowadzić w życie. Nie wszystko, bo się nie da. Czyli nie podejmujmy 10-20 zobowiązań i później się z tego spowiadamy, że nie dopełniliśmy. Nie. Weź jedno. Weź jedno i trwaj z nim przez jakiś czas. Oczywiście nie chodzi o zaliczanie czegoś. Ale moi drodzy, myślę, że owo więcej, coś więcej, bardziej patrzmy w kluczu, co też niedawno Pan Jezus nam w Ewangelii mówił, módlcie się nieustannie. Nie ustawajcie. Bardziej w tym kluczu, żeby się uczyć. I oczywiście dochodzę do tego, co jest bolączką naszych czasów, a mianowicie dzisiaj w naszych czasach na nic nie mamy czasu. Także na modlitwę. To jest jeden z głównych argumentów, że się nie modlę, bo nie mam czasu na modlitwę. Zostawiam, że ten czas jest na inne rzeczy. Dlaczego? Albo raczej chcę obalić pewien mit, że nie mamy czasu na modlitwę. Dlaczego? Znacie pojęcie pustych przebiegów. Czyli jeżeli wynajmuje się samochód towarowy, żeby przewiózł jakiś towar, to z reguły tak się kombinuje, żeby w jedną stronę i w drugą stronę samochód był pełny. No bo ten, który wynajmuje, musi płacić za zawiezienie i później za przyjazd tego samochodu. Czyli ogranicza się do minimum puste przebiegi, bo one bardzo kosztują, bo są kosztowne. Trzeba za nie zapłacić, a nic z tego się nie ma. I moi kochani, pomyślcie sobie, ile takich pustych przebiegów mamy w naszym codziennym życiu. Jeździcie do pracy codziennie, no, jeżeli macie tą pracę, daj Panie Boże, żebyście miały tą pracę, drogie Panie. Ile czasu spędzacie w metrze, w autobusie? Ile czasu idziecie chodnikiem, ulicą? I wtedy jest tylko jedno pytanie. Co robisz z tym czasem? Ja nie mówię, że masz się modlić godzinę, jak jedziesz tym metrem tam i z powrotem. Nie. A pomódl się 15 minut. Bo tak naprawdę, jeśli się nie modlisz, to co robisz? Myślisz o niebieskich migdałach? Narzekasz? Śpisz? Zobaczcie, ja myślę, że to jest kwestia, ile takich mamy chwil, które moglibyśmy właśnie wykorzystać na spotkanie z Panem Bogiem. Bo nie możemy się z Nim spotkać tak, jakbyśmy chcieli usiąść i przez godzinkę sobie z Nim trwać przy Słowie Bożym, albo przy jakiejś litanii, albo przy rozmowie takiej twarzą w twarz. Bo to, bo praca, bo dom, bo rodzina, bo dzieci, bo mąż, bo żona, bo to, bo tamto, trzeba się spotkać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest tak, że mamy ciągle się modlić tylko i wyłącznie w tych pustych przebiegach. Nie. Ja myślę, że każdego tygodnia trzeba mieć ustalony czas na dłuższą modlitwę. Jesteście ludźmi, którzy smakują już relacje z Panem Bogiem. Czyli nie obędzie się bez tego, żeby raz w tygodniu była przedłużona modlitwa. Przedłużona, przygotowana i odbyta tak naprawdę, czyli dobra godzinka, no. Nie tam 5 minut, nie 10 minut, tylko dobra godzinka. Bo chcę z Tobą, Panie, posiedzieć. I zobaczcie, tutaj mamy takie możliwości. Jest adoracja. No, można przyjść, można podarować Pana Jezusa, można się w Niego zapatrzeć. Nie trzeba wcale dużo rozmawiać na modlitwie. I dlatego zachęcam Was z jednej strony do wykorzystania tych pustych przebiegów. Zobaczcie, że jakim pustym przebiegiem było życie tego ślepca. No. Stał, z boku siedział, nie mógł nawet iść. Z boku siedział, no nic nie robił, wyciągał tą rękę i żebrał. Przecież nie zawsze przechodzili ludzie. Nie zawsze mu coś dawali. Co on wtedy robił? Z tego wydarzenia wynika, że wiedział, co robić w tych wolnych chwilach, w tych pustych przebiegach. Bo kiedy tylko usłyszał, że przychodzi Jezus, to zaczął się drzeć tak, że musiał go Pan Jezus usłyszeć. Ale gdyby go całkowicie nie słyszał o Nim, to by nigdy tak nie krzyczał, bo by się bał, bo by się wstydził. I dlatego zachęcam Was też do stałego czasu modlitwy. Przynajmniej raz na tydzień, żeby była długa modlitwa. Dłuższa. Wydłużona. I oczywiście, moi kochani, tyle się mówi, że chrześcijanin to jest ten, który ma głosić dobrą nowinę, który ma iść i mówić o Panu Jezusie. I to jest prawda. Tylko, moi kochani, pamiętajmy, że głoszenie Jezusa Chrystusa to przede wszystkim stawanie się ludźmi modlitwy i świadkami modlitwy. Kto się nie modli, kto się nie spotyka z Panem Jezusem, nie będzie mógł Go głosić. No bo kogo będzie głosił? Tego wyczytanego z książek? Nie. Dobra nowina to jest osoba. Osoba Jezusa Chrystusa. Trzeba się z nią spotkać. A nie ma innej możliwości spotkania się z Panem, jak na modlitwie. I dlatego ten, który ewangelizuje, ten, który niesie dobrą nowinę, na pierwszym miejscu musi się modlić. Musi się napełnić Panem Bogiem, bo doskonale wiemy, że z pustego i Salomon nie naleje. Jeśli nie ma we mnie Jezusa Chrystusa, to nie będę mógł go dać innym. I dlatego człowiek modlitwy to jest człowiek, który jest jak zapalona lampa wystawiona czy to w pokoju, czy na wzgórzu, żeby pokazywać drogę. Ten, kto się modli, to po tym człowieku widać. Widać, świeci. I myślę, że Was do tego nie muszę przekonywać. I oczywiście nas nie obchodzi to, jak zostaniemy przyjęci. Nie, my mamy świecić. A to, jak kto przyjmuje światło, to już jest jego sprawa i jego wolny wybór. Nam pozostaje tylko i przede wszystkim modlitwa. Módl się wytrwale, bo to przez Pana Boga powierzamy sprawy, osoby, siebie samych. Jest niesamowite to wezwanie z koronki do Bożego Miłosierdzia. Miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Czyli nie tylko ja, ale cały świat. Cały świat, wszyscy ludzie, cała ludzkość. I zobaczcie, a my tak sobie powtarzamy, no. Codziennie staramy się to powtarzać. Zobaczcie, jaka to jest modlitwa ewangelizacyjna. Modlitwa, która zachęca, żeby Bóg wylał zdroje miłosierdzia, by dobra nowina dotarła do każdego. To my mamy być narzędziami Jego miłosierdzia i Jego miłości. Ale będziemy wtedy, kiedy będziemy ludźmi modlitwy. A kiedy będziemy ludźmi modlitwy, to będziemy też potrafili spotkać się z trudnościami, z kłopotami, z wilkami, które będą chciały zaatakować owce. Tak, moi kochani. To z modlitwy czerpiemy siłę do tego, żeby nie załamać się, kiedy przyjdą trudności. A trudności przyjdą. To z tego bycia przy Panu Bogu, odkrywania nieustannie Jego obecności, uczymy się także potykać na drodze i powstawać. I jeszcze jedna rzecz, myślę, ważna, że pokój Boży, o którym każdy z nas marzy, to można zdobyć, można osiągnąć, można zostać nim przenikniętym też, przede wszystkim na modlitwie. Jeżeli idziemy z pokojem Bożym, to wiecie doskonale, że tego pokoju ten świat bardzo potrzebuje. I ludzie przyjmują tych, którzy niosą pokój. Tak więc na dłuższą metę nie ma nic ważniejszego od modlitwy w naszym życiu. To dzięki niej będziemy uzdrawiać chorych, to dzięki niej będziemy dobrzy, to dzięki niej będziemy wypełniać przykazanie miłości Boga, bliźniego i siebie samego. To dzięki niej będziemy głosić, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie. I tak naprawdę, to moi kochani, nasze życie docelowo ma stać się modlitwą, czyli trwaniem przy Panu Bogu i w Panu Bogu. Tak. I to już jest wtedy modlitwa nieustanna, no. Już nie trzeba żadnych tam, wiecie, oddzielnych czasów, miejsc, bo my czujemy się zjednoczeni z Panem Bogiem całkowicie. No, to doświadczymy, daj Panie Boże, po śmierci. Kiedy wtedy się z Nim już zjednoczymy całkowicie. Ale tutaj też możemy tego doświadczać. Tego zjednoczenia z Panem Bogiem, które sprawia, że nasze życie staje się całkowicie inne. A właściwie nasze życie wtedy staje się normalne, bo staje się życiem Bożym. Niech podsumowaniem będą słowa Maksyma świętego Ignacego, którą bardzo często cytuję i bardzo ją lubię. A mianowicie szukać i znajdować Boga we wszystkim, a wszystko w Panu Bogu. To jest cel naszego życia i to jest cel modlitwy. Żeby Bóg był we wszystkim uwielbiony i żebyśmy my mogli Go we wszystkim znaleźć. Niech Maryja, która tak pięknie się modliła, która jest człowiekiem modlitwy i niesamowitym świadkiem modlitwy, wybłaga nam u swego Syna właśnie ten dar. Ufności, wielkoduszności, hojności, wierności, też naszej kreatywności na modlitwie, twórczości, abyśmy potrafili trwać przy Panu Bogu we wszystkim, co nas spotyka. Dziękuję Wam bardzo.